Czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem opatem, ojcem oproboszczem i księdzem prałatem dziekanem, pielebne siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia, pielgrzymi do czczonego tutaj od wieków, cudownego wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Słowa, które wypowiedział Pan Jezus na początku swojej publicznej działalności podczas nocnej rozmowy z Nikodemem. Świat ma być przez Chrystusa zbawiony. W jaki sposób? Pan Jezus wskazał już wtedy na krzyż, odwołując się do tego szczególnego wydarzenia, jakie miało miejsce podczas wędrówki narodu wybranego do ziemi obiecanej. Wydarzenia związanego najpierw z buntem przeciwko Mojżeszowi, przeciwko sprzeciwowi tych ludzi, którzy nie chcieli zaakceptować trudnych niewątpliwie warunków drogi zmierzającej ku pełni wolności. Wtedy Bóg zsyła na nich, na tych buntowników, jadowite węże powodujące śmierć. I dopiero ów miedziany wąż, którego Bóg kazał Mojżeszowi wznieść na palu, dawał tym wszystkim, którzy na tego miedziego węża patrzyli, ocalenie i uzdrowienie. Chrystus, odwołując się do tego właśnie wydarzenia, wskazywał na siebie, na to, co miało się stać u końca Jego działalności nauczycielskiej na palestyńskiej ziemi, co miało dokonać się podczas trzech długich godzin konania na krzyżu Kalwarii. A kiedy zbliżał się już właśnie ten czas, na pięć dni przed Paschą, jak przekazał nam w swej Ewangelii święty Jan, Chrystus mówił do Żydów zebranych w świątyni: a gdy ja zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Bo krzyż Chrystusowy to znak Jego męki i zbawienia, a jednocześnie Chrystusowy krzyż to to szczególne miejsce, które ludzi przyciąga do siebie. Kilka dni temu, w ubiegły wtorek, byłem w Dolomitach Włoskich, w Cortina d'Ampezzo, aby odprawić mszę świętą w miejscu, gdzie już niedługo, za kilka tygodni zaledwie, zostanie wzniesiony wielki krzyż, mający wysokość 18 metrów. Ma się zatem tam w Cortina d'Ampezzo, gdzie niedługo będą Mistrzostwa Świata w sportach zimowych, a potem w 2026 roku zimowa olimpiada. Ma tam wznosić się krzyż nad całą tą miejscowością, podobnie jak krzyż, który z Giełonta góruje nad Zakopanem i nad Podhalem. Krzyż niezwykły miał stanąć w Rzymie w ramach obchodów roku jubileuszowego, ale na skutek zmian politycznych nie było to możliwe. Kopię tego krzyża w pewnej miniaturze o wysokości 2 metrów w roku 2001 zostały pobłogosławione przez Jana Pawła II i umieszczone, jeden na biegunie północnym, drugi na południowy. Tak się składa, dzięki zapałowi świeckich ludzi i ich oddaniu, że ten krzyż stanie w miejscu przez Jana Pawła bardzo, bardzo ukochanym. W jego Dolomitach, gdzie częstokroć spędzał swoje wakacje. Krzyż niezwykły ze względu na to, że właśnie on wyraża w sposób bardzo plastyczny tę prawdę, którą Pan Jezus wyraził niewiele przed swoją śmiercią. Kiedy będę wywyższony nad ziemię, wszystkich przyciągnę do siebie. Więc jest ten wielki, wspaniały, wysoki krzyż. Na jego szczycie Chrystus, którego jedna dłoń przybita jest do belki poprzecznej, a druga jest skierowana na dół, jakby zapraszająca ludzi, by podjęli drogę krzyża i by zechcieli, uwierzywszy w Niego, zbliżać się do Niego, który jest prawdziwie Zbawicielem świata. U podnóża krzyża siedzi człowiek. Jego postać nawiązuje do słynnej rzeźby François-Auguste René Rodena, Myśliciel. Ale jest to postać bardziej dramatyczna niż Myśliciel Rodena. A to dlatego, że w przypadku owego Myśliciela twarz człowieka jest wsparta na jego dłoni, pełna namysłu, wsłuchiwania się wewnętrzny głos prawdy. Natomiast tutaj, w tej rzeźbie krzyża, który ma stanąć Cortina d'Ampezzo, ten człowiek jeszcze jest bardziej pochylony, a jego twarz jest zasłaniana przez dłoń w geście rozpaczy, jakiegoś bezmiernego smutku. I możemy się zastanawiać, co ta postać miała wyrażać w zamyśle autora tego krzyża. Czy tych oprawców Chrystusa, którzy po niewczasie zrozumieli, jak straszliwej dopuścili się zbrodni? Czy ta postać jest symbolem tych wszystkich, którzy w Chrystusa jako Zbawiciela świata nie uwierzyli i nie chcieli się do Chrystusa zbliżyć, pozostając w swoim grzesznym uporze? Jakżeż bowiem znamienną rzeczą jest to, co pisał święty Jan w swojej Ewangelii, komentując niejako postawę Żydów słuchających Chrystusa zapowiadającego to, że kiedyś wszystkich do siebie przyciągnie. Święty Jan pisał: chociaż On, Chrystus, uczynił przed Żydami tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się do tego, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Bo jest w tym podejściu ludzi do Chrystusa albo postawa pełnej negacji, albo postawa pewnego lęku, niestałości, dwuznaczności. Z jednej strony bowiem wierzą, a z drugiej strony boją się przyznać do Chrystusa. I ten gorzki komentarz świętego Jana Apostoła: bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Jest zatem u stóp krzyża ten pełen rozpaczy człowiek. Ale są inne postaci, które zbliżają się po pionowej belce krzyża do Chrystusa. Najpierw jakiś mężczyzna, ponad nim matka z małym dzieckiem na ręku, kolejny mężczyzna, jeszcze jedna kobieta i na koniec najbliżej Chrystusa postać Jana Pawła II. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta rzeźba powstawała około roku 2000, a więc na 5 lat przed śmiercią naszego wielkiego papieża, Możemy powiedzieć, ten krzyż, ta niezwykła rzeźba, jakby zapowiadała to, czego byliśmy świadkami w Wielki Piątek 2005 roku, na zaledwie 8 dni przed śmiercią świętego Jana Pawła II, kiedy nie mogąc po raz pierwszy podczas swojego długiego pontyfikatu wziąć osobiście udziału w drodze krzyżowej, przeżywał ją w swojej kaplicy papieskiej, wpatrując się w to, co działo się w okolicach Koloseum. A w ostatnich momentach tej drogi krzyżowej poprosił o krzyż i w ten krzyż się wtulał. Rzecz niezwykłe, głębokie świadectwo, które dał, nie mówiąc nic, a jednocześnie wskazując, jak bezcenny jest krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym jedynie i poprzez który tylko dane jest nam wszystkim zbawienie. Jeżeli tylko uwierzymy, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, który dla nas i dla naszego ocalenia przyszedł na świat, rodząc się z przeczystego łona Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, wiemy, cała Polska jest pod krzyżem. To w jakiejś mierze odpowiedź na to, co nazajutrz po tragedii, jaka miała miejsce w Tatrach 22 sierpnia tego roku, napisał na swoim Twitterze jeden z głośnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krzyż nadal zabija. Usunąć go z Giewontu. A Polska wie, że krzyż jest znakiem miłości, że krzyż daje życie, że w krzyżu jest jedyna nasza nadzieja, byśmy mogli się ostać jako ludzie wierzący i jako Polacy. Pomni na swoją ponad 1050 lat liczącą historię obecności krzyża na naszej polskiej ziemi. I dlatego to hasło Polska pod krzyżem i ta wielka modlitwa ludzi, którzy tam się znaleźli i znajdują, i ludzi, którzy gromadzą się w najrozmaitszych miejscach całej naszej ojczyzny, przeżywając drogi krzyżowe, adorację Najświętszego Sakramentu i modląc się o łaskę nawrócenia, o łaskę wiary, zbawczy krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Modląc się o tę łaskę dla siebie, dla najbliższych, członków rodzin, sąsiadów, znajomych, także dla ludzi dalekich i nieznajomych, prosząc o łaskę wiary dla Polski i świata, prosząc jednocześnie Chrystusa, aby chciał także za nas modlić się tak, jak modlił się na krzyżu Golgoty: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. By obdarzał nas łaską wzywania, otwierania się Jego wezwanie, byśmy do Niego ukrzyżowanego przybyli, pełni wiary w to, że jest w stanie dać nam siłę wiary, nadziei i miłości. Że będziemy mogli powiedzieć za świętym Pawłem z jego listu do Koryntian, iż co prawda Chrystus ukrzyżowany dla jednych jest głupstwem, dla innych zgorszeniem, ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, ten Chrystus ukrzyżowany jest mocą i mądrością Bożą. Prosimy o tę łaskę dla siebie, dla Polski, dla Europy, dla świata. Pomnij na słowa Chrystusa wypowiedziane na 5 dni przed męką. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Co znaczy być synami światłości? Znaczy to najpierw w głębi swoich serc doświadczyć, czym jest pokój, który przynosi nam Chrystus i czym jest wolność autentyczna, którą chce nas On właśnie obdarzyć. I znowu Jego słowa. Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę. I prawda was wyzwoli. Jak bardzo ta prawda wyzwala. Jak bardzo głęboko prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem. Dał nam osobiste świadectwo święty Paweł w liście do Galatów. Aby żyć dla Boga. Aby żyć dla Boga, razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Chociaż nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. I dlatego nie mogę odrzucić łaski danej mi przez Boga. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Być synami światłości, to znaczy mieć w sobie poczucie zwycięstwa, bo kto żyje tak głęboko z Chrystusem, zwycięzcą grzechu, śmierci i szatana, ma nadzieję życia wiecznego, a więc ostatecznego zwycięstwa. Jakżeż wymowna jest ta scena, jaka miała miejsce w roku 312, kiedy jeden z pretendentów do bycia cesarzem Imperium Rzymskiego, Konstanty, zwany Wielkim, szykował się do decydującej bitwy pod Rzymem nieopodal Mostu Mulwijskiego. Jego armia była mniej liczna niż armia innego pretendenta, Maksyncjusza. Więc nocą przed bitwą Konstantyn, pełen niepokoju, zastanawiał się, co się stanie. I wtedy na niebie zobaczył znak krzyża i napis In hoc signo vinces, w tym znaku zwyciężysz. Kazał więc ze swoich sztandarów usunąć orły rzymskie, w ich miejsce wstawić krzyż i zwyciężył. A rok później jako cesarz wreszcie po trzech wiekach kolejnych coraz bardziej krwawych prześladowań chrześcijan dał im możliwość wyjścia z katakumb i pełną wolność wiary. Następstwem był jego, stało się to, że jego matka święta Helena udała się do Ziemi Świętej, a w Jerozolimie odnalazła cudownie krzyż, na którym dokonało się nasze zbawienie, krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Część tego krzyża została przeniesiona do Konstantynopola. Druga część do Rzymu, do pałacu świętej Heleny, zwanego Sesorianu. I stamtąd, z tego miejsca, rozeszła się sława, a przede wszystkim cześć i uwielbienie wobec krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, na który patrząc z wiarą, Mamy nadzieję. Mamy tę nadzieję, którą żyją chrześcijanie od tylu już wieków. W Nim jest zbawienie. W Nim jest nadzieja. W Nim nasza moc. W krzyżu zbawienie. W krzyżu miłości nauka. Amen.
Wysłuchaliśmy, drodzy Państwo, homilii Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, która została wygłoszona 14 września w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile.